Rosyjskie samoloty nad Bałtykiem przechwyciły je myśliwce NATO. Droga krzyżowa w Koloseum bez papieża Franciszek został w Watykanie. Wi-Fi jak wielka fikcja. W pociągach Intercity zacznie działać dopiero za 6 lat. W faktach będziemy też nad morzem, bo tam mieliśmy wczoraj pogodowy zawrót głowy. Polski myśliwcy z bazy w Malborku przechwyciły samolot lecący nad wodami międzynarodowymi Bałtyku. Według źródeł w resorcie obrony w Rzymie chodziło o rosyjską maszynę. Jak informuje agencja Reutera, miała ona wyłączony transponder umożliwiający identyfikację, a piloci nie odpowiadali na próby nawiązania kontaktu drogą radiową. Do podobnego przechwycenia rosyjskiego samolotu doszło także w czwartek. Maszyny nie miały pozwolenia na przekroczenie przestrzeni powietrznej NATO. Bez papieża Franciszka w rzymskim Koloseum odbyła się w Wielki Piątek droga krzyżowa transmitowana na cały świat. O nieobecności papieża poinformowano w ostatniej chwili. Franciszek został w Watykanie, co biuro prasowe wyjaśniło troską o zachowanie jego zdrowia. Papieski fotel na Palatynie stał pusty. Od ponad miesiąca 87-letni Franciszek ma problemy z głosem z powodu infekcji dróg oddechowych, jaką przeszedł. Francuskie media piszą o wdzięczności dla polskiego rządu za zapowiedź wysłania naszych żołnierzy do ochrony Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Taką pomoc dla francuskiej stolicy zadeklarowało w sumie ponad 40 krajów.
Francuskie media sugerują, że Polska jest jednym z pierwszych krajów, które oficjalnie potwierdziły wysłanie żołnierzy do Paryża, by pomagać tutejszym służbom czuwać nad bezpieczeństwem uczestników i publiczności w czasie zbliżających się letnich Igrzysk Olimpijskich. Przypomnijmy, że chodzi o grupę polskich żołnierzy, w tym przewodników z psami wykrywającymi ładunki wybuchowe, która ma przeciwdziałać między innymi potencjalnym atakom terrorystów. Według tutejszych mediów władze Francji zwróciły się z podobną prośbą do 46 krajów. Do Paryża przybyć ma w lipcu w sumie ponad 2000 zagranicznych policjantów, żandarmów i żołnierzy, którzy będą patrolować w mundurach wraz z francuskimi kolegami.
O czym donosił nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Dopiero za 6 lat Wi-Fi ma działać we wszystkich pociągach Intercity, zapowiada PKP. To nie jest poważne traktowanie klientów, oburzają się eksperci i pasażerowie. Rozmawiał z nimi dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
Gdy mówię Adrianowi Furgalskiemu z zespołu doradców gospodarczych, to, że Wi-Fi ma wreszcie działać w pociągach za 6 lat, nie kryje oburzenia.
21 wiek, 2030 rok, data zbyt odległa.
No i dodaje, że pod tym względem odstajemy od reszty Europy.
Na zachodzie standardem jest nieustanny dostęp do internetu.
Cezary Nowak, rzecznik PKP, tłumaczy się, że na lepsze połączenie we wszystkich pociągach trzeba tyle czekać, bo kolejarze muszą wymienić tabor i zainstalować nowoczesne routery.
To nie znaczy, że pasażerowie teraz będą czekać 6 lat, aż skokowo nagle się poprawi ta sytuacja, ponieważ te zmiany są już widoczne dzisiaj.
Pasażerowie mają jednak inne zdanie.
Znaczy nie łapie mi.
Nigdy?
Rzadko.
Zdarza się, że czasami w ogóle ten internet nie działa.
Dlatego skrót Wi-Fi niektórzy pasażerowie rozwijają jako wielka fikcja.
A teraz nie fikcja, a fakty z nadmorza. Tam była wczoraj piękna, niemal letnia pogoda.
Pogoda ładna, więc spacerujemy, odpoczywamy.
Co wam się najbardziej podoba na plaży w Sopocie?
Ptaszki sobie latają fajnie, ich jest dużo.
Morze, pogoda, wszystko.
Dokąd pani zmierza?
A, przed siebie, delektując się morzem.
Widziałem, że pan odważnie jako jedyny wszedł do wody w okolicy.
Tak, bo jest wspaniała pogoda, zresztą jak tutaj od 30 lat jeździmy ponad, to zawsze mamy słoneczko, także jest świetnie.
Jak wrażenia po wyjściu z wody?
Bardzo pozytywnie, cieplutko jest, wiatru nawet nie ma dużego, więc jest naprawdę super.
Ze spacerowiczami na plaży koło Molo w Sopocie rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. A dziś nad morzem termometry pokażą 18 stopni w centrum, 22 do 25 stopni na południu kraju.
Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
Ja mam w sobie dwóch ludzi, żołnierza i człowieka. Jak włączam człowieka, wstydzę się za niektóre rzeczy, które robię, a zarazem z dumą pokazuję order, który noszę. Order męstwa. Tak mówił w RMF FM Piotr Mitkiewicz, Polak walczący od niemal 2 lat w Międzynarodowym Legionie Obrony Terytorialnej Ukrainy. Posłuchajcie poruszającej rozmowy Roberta Mazurka.
Panie Piotrze, bo to... Pytałem o ten dzień jak co dzień w okopie. Świetnie. Już wiemy, że wszyscy chcą pana zastrzelić. A jak się w tym wszystkim odnaleźć? Przepraszam najmocniej. Mm-hmm. Tam nie ma wody. Tam nie ma łazienki. Tam nie ma kuchni ani sypialni. Jak wygląda takie życie?
Wie pan co, wszystko zależy też od miejsca frontu. To ostatnio byliśmy na fragmencie frontu, w którym był spokój od wielu miesięcy i tam ci nasi dzielni dżentelmeni z Ukrainy, żołnierze, zrobili sobie piękne, po ukraińsku się nazywa blindaż, czyli schron. Mhm. W ziemi piękne schrony, wyłożone deskami na podłodze.
Mhm. Wow,
łóżeczka polowe, 4 kamery rozstawione, telewizory. A ja wchodzę tam, patrzę, a chłop sobie w kroksach siedzi, bluzeczka normalna, tam sobie na tym telewizorku ogląda. Bo tam był spokój. Ale zobaczył, że my tam przyszliśmy, złapał się za głowę. I mówi, gdzie wy, co wy? My przyjechaliśmy na 24 godziny. Mhm. Ciężkie rakietniki, ciężkie karabiny maszynowe, zrobisz trochę hałasu. On mówi, ty zrobisz hałas i w nocy, następnej nocy wrócisz, a po nas będą strzelać.
No taka jest ta koszmarna
więc,
wojna.
Więc wie pan co, to tutaj...
Ale pan opowiadał... Proszę.
Na każdy odcinek frontu to jest coś innego. Inna motywacja ludzi, ale... Chciałbym panu powiedzieć, że jeżeli jest człowiek, to człowiek chce żyć.
A sam pan mówił, że ta rozmowa z panem jest o tyle szczególna, że pan dzisiaj będzie mówił coś, czego nie mówił pół roku temu i czego nie będzie mówił za pół roku.
Tak.
Jak się zmienia pańskie nastawienie, pańskie odczuwanie wojny? Jak pan tam jechał, to po co?
Jechałem po to, żeby skrócić tą wojnę przynajmniej o sekundę. To był mój cel. Potem w Bachmucie zginęło mnóstwo moich przyjaciół i żyłem ochotą zemsty, rewanżu.
Była w panu taka chęć, pozabijam orków?
Pozabijać orków, zniszczyć Federację Rosyjską. Ale potem spotkałem ludzi w Charkowie, spotkałem przesiedleńców z Rosji na Ukrainę i z nimi rozmawiałem. Mówię, przecież to są ludzie, to nie są żadne orki, to są ludzie. Spotkałem chłopa pod Charkowem, na wolnym spacerowałem razem ze znajomą i kolegą, ona była w mundurze, no i ten mężczyzna mówi, sława Ukrainie. No, ja tam odpowiadam, gerojom sława. Tylko, że geroje martwi po dwóch stronach. Po co nam tyle tych geroi słowiańskich? On mówi, wie pan co, nie pan, no bo to jeszcze fajna rzecz. Jak Ukrainiec mówi do mnie pan, to ja absolutnie mówię, to jest propaganda, my nie żadne pany, my braty. Szybko to muszę wytłumaczyć, bo u nas słowo pan ma dwa znaczenia, ale pierwszym znaczeniem jest szanowny, a drugi to jest pan na włościach, a w Ukrainie pan to jest pan na włościach.
Oczywiście, tak.
I polskie jeżeli pany. Mówię, że jestem Polakiem, o, pan Polak, mówi, nie. Ale wróćmy do tego tematu, do tego jego mościa. A on mówi, bo chciałem tam zagadać, ładną dziewczynę zobaczyłem. No tak, powiedziałem słowa Ukrainie, chciałem zagadać. Ja mówię, nie, ja muszę zrozumieć. Ale pan mi wytłumaczy, pan chce tej wojny? On mówi, nie, ja nie chcę wojny. Moja żona, Moskalka z Kurska, ja ją kocham.
No właśnie, bo ta wojna doprowadziła do tego, że ludzie żyją i nagle łapią się za głowę, bo brat mieszka w Rosji i albo myśli tak samo jak my, albo dokładnie odwrotnie. Żona Rosjanka, jak pan mówi. Mhm. Często ta krew jest wymieszana, bo tata był Rosjaninem, a mama Ukrainką, albo odwrotnie. No dobra, ale panie Piotrze, porozmawiamy trochę o tym, bo bliższe ciało koszula. Ilu tam jest jeszcze Polaków?
Wie pan co, o takich rzeczach wolałbym nie rozmawiać. Możemy po programie.
Ale jest ich pewnie bardzo niewielu, prawda?
Jest ich niewielu, tak.
No dobrze.
To ja jestem najdłużej i znam większość z nich, którzy są. Mhm. Ale powiem panu tak, zginęło nas kilkunastu, a odsetek, z których zmarli Polacy, jest bardzo duży. Bo to pojechali ludzie z dużą motywacją do walki, do
ludzie odważni, którzy nie którzy nie ukrywali się, tylko rozumiem. Ale też opowiadał pan...
Na ochotnika, bo to wie pan co, to są jeszcze misje na ochotnika. Mhm.
No tak, pan jest ochotnikiem przecież.
Ale nie. Też. Są jeszcze specjalne misje dla ochotników. Okay. a w miejscach dla ochotników, jeżeli potrzebny jest ochotnik, który pójdzie pierwszy.
I to byli Polacy często?
Często Polacy.
A pan też szedł na ochotnika?
Tak.
Naprawdę nie chcę, nie wiem, czy powinienem prowadzić tę rozmowę, kiedy słucha tego pańska żona i pańskie córki.
One, wie pan co, ja się nie czuję bohaterem, ale jak gdyby...
No jest pan bohaterem, jest pan, dla Ukrainy jest pan bohaterem. Order męstwa nie jest, jak pan powiedział, za siedzenie w okopach.
No to ja bym chciał, żeby moje dzieci tak myślały, a ja się zastanawiam, czy jeszcze jestem człowiekiem.
Bardzo mocne słowa, co pana skłania do tego, żeby się w ogóle nad tym
zastanawiać. Bo człowiek nie zabija człowieka. To tak jak jechałem na tą wojnę i mój ten pierwszy dowódca mówił, słuchajcie, to jest walka dobra ze złem. A później sam powiedział, ale na wojnie jest tylko zło i większe zło. Dobrzy ludzie siedzą z rodziną, wyjechali, dbają o swoich bliskich.
To wy jesteście co? Wy nie jesteście dobrzy ludzie? No bo dobrzy ludzie wyjechali, bo dbają o rodzinę, to rozumiem. Tak, troszczę się o dzieci, troszczę się o żonę. A wy jesteście kto?
Chyba nie jestem. Ja mówię o sobie, ja chyba nie jestem człowiekiem.
Panie Piotrze.
Ale wie pan co, ale kocham ludzi. Ale kocham ludzi i bardzo chciałbym, chciałbym dzisiaj, bo od 2 lat myślę, że w Rosji są orkowie, są zombie. Ja bardzo chciałbym pojechać do Rosji dzisiaj, usiąść przy stole z jedną osobą, wsiąść do pociągu, porozmawiać z ludźmi w pociągu i spojrzeć im głęboko w oczy i sprawdzić, czy są ludźmi. Człowiek chce pokoju.
Wie pan, oni powiedzą panu pewnie, że chcą pokoju.
No to wszyscy chcą pokoju.
Tylko że ta logika tej wojny jest taka, że chcę pokoju i dlatego idę zabijać innych ludzi. To jest jakaś koszmarna logika, jakaś spirala. No co ja będę
dlatego,
panu życie
dlatego,
tłumaczył?
Panie Robecie, ja dzisiaj, ja nie chcę, żeby ten front szedł do przodu, żeby szedł do tyłu. Ja chcę, żeby ten front stał i żeby... Nie chcę stracić więcej przyjaciół.
No właśnie chciałem o to spytać. Pan tych przyjaciół...
Płaczę, tak. Bo po każdej utracie przyjaciela płaczę. Tych, którzy przyjechali im ze mną 2 lata temu, już prawie nie ma. Większość wróciła do domów, ale...
Ale niektórzy nie wrócili.
Ale ci, którzy mieli motywację, żeby zostać, to zostali.
A ten Niemiec, ten bokser, z którym się pan zaprzyjaźnił?
No, nie wróci do domu.
Gdzie zginął?
Iwaniwskie. Pod Bachmutem. Teraz ostatnio.
Całą rozmowę Roberta Mazurka możecie obejrzeć na rmf24.pl. Polecamy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.